Jak my, przepraszam, weźmiemy Biblię jako to Słowo Boże od samego początku, to widzimy, że Bóg zawsze miał społeczność z człowiekiem. Zawsze się dla ludzi objawiał. Na początku, kiedy stworzył człowieka, opiekował się nimi, Adamem i Ewą. Później też na przełomie całej historii widzimy, że przychodził Bóg do ludzi, ostrzegał, mówił. Wiemy, że Abel i tak samo Kain na samym początku mieli też tą społeczność z Bogiem. Nawet Kaina Bóg uprzedził, że czyha grzech, żeby nie czynił zła. Wiemy, później Henocha wziął Bóg do siebie. Także ta historia biblijna mówi nam o tym, że Bóg był obecny cały czas w życiu człowieka. I to, zobaczmy, jest wielki Boży cud. To, że Bóg przychodził do człowieka i zawsze jego ostrzegał, pouczał, prowadził. Później wiemy, patriarchów wybrał, kierował nimi też w życiu. Wiemy też, że Mojżesza wybrał jako przywódcę dla narodu izraelskiego, żeby wyprowadzić go z niewoli egipskiej. I chciałbym wrócić do Starego Testamentu, do tego momentu, kiedy Bóg się objawił dla Mojżesza. To jest druga księga Mojżeszowa, trzeci rozdział od 9 wiersza. Czytamy tutaj o tym, jak Bóg przyszedł i objawił się dla Mojżesza. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz iść, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, by miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu. I odpowiedział, będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będzie Bogu na tej górze. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć. A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskich, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was, to jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Także widzimy tutaj to objawienie Boże dla Mojżesza, że Bóg powiedział do niego, jestem, który jestem, czyli jestem tym, który jest stwórcą nieba i ziemi, człowieka i wszystko, co otacza ludzi, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I to jest tym wielkim Bożym błogosławieństwem. Teraz obchodziliśmy, jak wiemy, święta Narodzenia Pańskiego i też, kiedy Jezus Chrystus tutaj był na ziemi, On nie ukrywał tego, ale mówił o tym, że On jest tym Bożym wysłannikiem, że On jest tym wcieleniem Boga tutaj na ziemi. I to jest też Boży cud, żeby spotkać się z prawdziwym, żywym Bogiem jako człowiekiem. On przyszedł tutaj na ziemię, narodził się jako prawdziwy człowiek, chociaż był też w postaci zarówno boskiej, jak i ludzkiej. Był prawdziwym człowiekiem. I to był zaszczyt dla tych ludzi, którzy tutaj byli na ziemi, żeby spotkać się z Bogiem, żywym, prawdziwym tutaj jako człowiekiem. Ale wiemy, że wielu ludzi nie przyjęło Jego jako tego prawdziwego wysłannika Bożego, jako tego Boga wcielonego tutaj na ziemi. i szukali tylko powodu, żeby go zniszczyć, tak jak to czytaliśmy przed naszą wspólną modlitwą z Ewangelii Jana z 10 rozdziału, 31 wiersz mówi, Żydzi znowu znosili kamienie, aby go ukamienować. Jak to można nam dzisiaj wyobrazić, że człowiek chciał podnieść rękę na Boga? A dzisiaj też bardzo dużo jest takich ludzi, żeby tylko mogli i spotkali Boga, to chcieliby go zniszczyć, bo on jest przeszkodą w ich życiu. Nie chcą żyć według Bożych zasad, ale chcą własne zasady ustanowić tutaj na ziemi, żeby żyć wiecznie. I mówią, że Bóg tą ziemię po prostu zostawił człowieka, nakręcił jako ten zegarek, który dalej cyka i idzie, a Bóg się w ogóle człowiekiem nie interesuje. Ale my wiemy, że to jest nieprawdą, dlatego że, przepraszam, Bóg jest obecny w życiu człowieka przez całe życie na przełomie historii. I Jezus, będąc na ziemi, też nie ukrywał tego, kim On jest naprawdę. Mówił to wyraźnie dla swoich uczniów, mówił to też dla Żydów, faryzeuszy, uczonych w piśmie i wszystkich, którzy Go otaczali, kim On jest naprawdę. Niektórzy mówili, że On objawił siebie samego, a szczególnie bracia i siostry Jego, żeby pokazał ludziom, kim On jest naprawdę. Ale Jezus nie ukrywał swojej tożsamości. On mówił, kim jest naprawdę, że On jest tym Bożym wysłannikiem, że On przyszedł tutaj na ziemię, żeby objawić charakter, tą miłość i Bożą łaskę. I oto najwięcej na ten temat mówi Ewangelia Jana. I chciałbym przeczytać z Ewangelii Jana 6 rozdziału od 15 wiersza po 21, kiedy to na morzu uczniów zastała burza. I tutaj jest tak napisane, Ewangelia Jana 6 rozdział od 15 wiersza. Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na drogę sam jeden, na górę sam jeden, a gdy nastał wieczór, uczniowie jego zeszli nad morze, wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru, gdy więc przepłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi i strach ich ogarnął, a on odezwał się do nim. Ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. I tutaj co jest ważnego w tym fragmencie, to że Jezus mówi, nie bójcie się, ja jestem tym, który ma władzę nad burzą. Tutaj wiemy, że chcieli go obwołać królem, dlatego że był cud rozmnożenia chleba i ludzie zobaczyli, że to jest naprawdę prorok, to jest ten, który może nam dać tutaj wielkie błogosławieństwo, dobrobyt i szczęście na ziemi, że nam niczego nie będzie brakować, będziemy żyć tutaj, mając wszystkiego pod dostatkiem. Ale Jezus nie w taki sposób chciał, żeby go traktowano. On przyszedł po to, żeby, jak wiemy, uratować i zbawić grzeszników, doprowadzić ludzi do pokuty, do upamiętania, do nowego życia. A oni myśleli tylko o tym, co jest ziemskie i myśleli, że on zostanie ich królem, wyprowadzi ich z tej niewoli rzymskiej, uwolni i będą tutaj panować nad poganami, żyć w szczęściu i dobrobycie. Ale widzimy, że Tak to się nie stało, dlatego że Jezus był tym wysłańcem najpierw dla narodu izraelskiego, a później dla wszystkich ludów i narodów dla zbawienia ludzkości. To Boży plan zbawienia, o którym nie było znane, jak wiemy, jeszcze dla narodu izraelskiego dopiero kiedy się rozpoczął Kościół, kiedy Jezus już był wzięty w górę, wtedy to wszystko dopiero zaczęło nabierać tej prawdziwej mocy wiary i Kościoła chrześcijańskiego tutaj na ziemi. To jest tym wielkim błogosławieństwem. I tutaj Jezus, jak widzimy, mówi to samo, co Bóg powiedział do Mojżesza. Ja jestem, czyli jestem, który jestem. Jestem tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Uczniowie, jak wiemy, początkowo tego nie rozumieli. A później, jak tutaj dalej w tym fragmencie Ewangelii Jana w 6 rozdziale, ci ludzie, którzy chcieli go obwołać królem, przepłynęli tam znowu też na drugi brzeg, spotkali się z Jezusem i zaczęli prowadzić z nim rozmowę. I tutaj przeczytam z Ewangelii Jana 6 rozdziału 35 wiersza. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Wstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, aby z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił w dniu ostatecznym. To jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Zobaczmy, jak ważne tutaj są zwroty i mowa Jezusa Chrystusa do Żydów, do tych, którzy widzieli cud i którzy po prostu nie mogli przyjąć Go jako tego Mesjasza, Zbawiciela, tylko szukali jeszcze większych cudów, żeby Jezus im udowodnił to, kim On jest naprawdę. A Jezus tutaj widzimy, że już dał dowód tego rozmnożenia chleba i dał dowód tego, że On jest tym prawdziwym, też mówił, chlebem żywota, bo jak wiemy, Żydzi jedli mannę na pustyni i poumierali. Natomiast tutaj Jezus mówi, że kto będzie jadł ten chleb, będzie miał życie wieczne i że On tego, który uwierzy, wskrzesi w dniu ostatecznym. Jakie ważne prawdy to, że kto przyjmie Jezusa jako tego Pana, Boga i Zbawiciela, jako ten chleb życia, bo Jezus to jest tym chlebem życia, który dzisiaj przyjmowaliśmy, jako ten stół pański, to jest to błogosławieństwo, przypominanie tego, kim był Jezus naprawdę i kim On jest dzisiaj dla nas, że On jest tym chlebem żywota. Chlebem też jest to Słowo Boże, które czytamy, które rozważamy, a tym Słowem był On. On jako te Słowo Boże i On, co mówił, to był tym Słowem Bożym, żeby przyjmować to Słowo i żyć tym Słowem Bożym, a wtedy będzie człowiek miał życie wieczne. I tutaj On mówi dalej w tym fragmencie, co czytaliśmy, a to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny. Zobaczmy, jak proste i nie jest to skomplikowane to, co Jezus mówił, a jak to było trudne do przyjęcia. Żeby uwierzyć w Niego jako tego pośrednika między Bogiem a człowiekiem, jako tego, który był stwórcą tego świata, stworzył też ludzkość, stworzył też aniołów, cały wszechświat stworzył, jest On tym żywotem wiecznym, żeby się karmić i żyć tym Słowem Bożym i przyjąć ten prawdziwy chleb życia. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko niemu, iż powiedział: ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. 41 wiersz 6 rozdziału. Tutaj widzimy, że Jezus mówi, że On jest chlebem, który stąpił z nieba. To jest też trudne do przyjęcia. Jakżeż człowiek stąpił z nieba i tutaj żyje wśród ludzi, nie? Ale jeżeli by ktoś chciał o tym wiedzieć, to Jezus tutaj dokładnie to wyjaśniał, tylko że Żydzi nie mogli tego, jak widzimy, zrozumieć. Dla nas to jest może bardziej łatwiej przystępne ze względu na to, że my uwierzyliśmy. Natomiast uczniowie też, którzy byli z Jezusem, którzy uwierzyli, też więcej rozumieli niż wszyscy, którzy go otaczali, dlatego że po prostu nie chcieli wiedzieć tej prawdy, chociaż Jezus im wyraźnie o tym wszystkim mówił. I dalej zobaczmy, co oni mówią. I mówili: czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc teraz może mówić: z nieba stąpiłem? Zobaczmy. Jezus stąpił z nieba i wcielił się w człowieka, stał się człowiekiem. Chrystus, który był obiecany, który był w proroctwach przekazany, że przyjdzie, narodzi się tutaj dla narodu izraelskiego, ten Ojciec odwieczny, jak to w Izajasza czytamy, który miał przyjść tutaj na ziemię, żeby zbawić i ratować naród izraelski. Oni tego nie mogą zrozumieć. Jakżeż to może być? Przecież to jest syn Józefa. Oni nie wiedzieli o tym, że on narodził się, jak wiemy, z Ducha Świętego, ale nawet jeżeli by wiedzieli, to by tego i tak nie przyjęli, bo nie chcieli w to uwierzyć, dlatego że szukali tylko powodu, żeby go oskarżyć, żeby go zniszczyć. I dalej Jezus mówi: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. O, tutaj też to słowa są bardzo wyraźne Jezusa Chrystusa, że On został posłany przez Ojca. Przez Ojca jako Boga, którego Żydzi czcili tyle lat, jak widzimy, aż do momentu przyjścia Jezusa Chrystusa jako tego Pana i Zbawiciela, który stał się człowiekiem. 4000 lat oczekiwali Go, a kiedy przyszedł, nie mogli poznać i zrozumieć tej Bożej łaski, Bożej miłości, że tutaj Bóg mieszka wśród nich, chodzi jako ten prawdziwy człowiek, naucza, głosi prawdy Boże, wskrzesza zmartwych, a też, jak wiemy, uzdrawiał choroby, wypędzał demony, panował nad przyrodą. Wszystko to widzieli, a jednak wszystko było im za mało tych cudów, żeby przyjąć Jezusa jako tego Pana, Boga i Zbawiciela. Podobnie dzisiaj jest, chociaż dzisiaj już mniej tych cudów dzieje się wśród nas, ale samo nawrócenie, przyjęcie Jezusa Chrystusa, to też jest Boży cud, dlatego że, jak wiemy, wielu ludzi, którzy byli pogrążeni w grzechach, przyjęli Jezusa Chrystusa i stali się zupełnie innymi ludźmi. Zmienił Bóg człowieka przez Jezusa Chrystusa, działającego też Ducha Świętego. To jest ta przemiana wewnętrzna, nowonarodzenie. To jest Boże błogosławieństwo, które też dotyka tych, którzy chcą zaufać i żyć dla Boga. Ale wiemy, że cały niemalże świat chrześcijański, większość przynajmniej, bo później jeszcze wiemy, że będą prawosławni obchodzić tutaj 7 stycznia te wcielenie Jezusa Chrystusa, ale to powiedzmy, że chrześcijaństwo mówi na ten temat, że Jezus przyszedł tutaj na ziemię, wcielił się jako ten Boży Syn, tylko czy się wcielił w sercach człowieka? Tego nikt nie jest w stanie zrozumieć, jeżeli nie przyjmie Jezusa Chrystusa jako swego Pana, Boga i Zbawiciela. I człowiek pogrążony jako chrześcijanin jest w grzechach. To samo mogę powiedzieć o sobie, że chociaż, jak wiemy, od dziecka byłem wychowywany w chrześcijańskim kościele, ale to tylko była tradycja. Nie było tam upamiętania skruchy nowonarodzenia. Dopiero kiedy Bóg dotknął mojego serca, to się stało i tak wielu z was też to się stało, żeby uwierzyć w tą prawdę Ewangelii, która jest, jak wiemy, zakryta dla tych ludzi, którzy nie chcą oddać swego życia dla Jezusa Chrystusa. I dalej Jezus mówi o 45 wiersza. Napisano bowiem u proroku: i będą wszyscy pouczeni przez Boga, każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Zobaczmy, że napisane jest, że będą pouczeni przez proroku. Całe Pismo Święte jest niemalże po prostu proroctwem. Bardzo dużo, chociaż jest dużo historii, dużo też, jak wiemy, pouczenia, napominania i też mowy o tym wszystkim, co się działo na przełomie historii, jak Bóg przychodził i nawiedzał ludzi. Ale to jest najważniejsze proroctwa, które dotyczyły samego Pana Jezusa Chrystusa. Napisano bowiem u proroku: i będą wszyscy pouczeni przez Boga. To nie jest zakryte, nie było zakryte przed narodem izraelskim. To nie jest zakryte dzisiaj przed ludźmi, jako chrześcijanami, bo nie chcę mówić o innych wierzeniach religijnych, które po prostu w ogóle nie znają prawdziwego Boga i dzisiaj jeszcze trwają w tych naukach pogańskich, ale tutaj chodzi o chrześcijan. Chrześcijan, którzy mają Pismo Święte, którzy potrafią czytać, no to powiedzmy, kiedyś człowiek nie potrafił czytać, to było przekazywane słownie, dlatego że był analfabetyzm, ale dzisiaj każdy człowiek niemalże jest wykształconym, potrafi czytać, rozumieć, ludzie studia kończą, magisterki robią, doktoraty robią, ale Biblii nie rozumieją. To jest przykre. Przykre, że nie są w stanie zrozumieć Bożego Słowa, które jest bardzo prosto napisane i dostępne jest dla wszystkich ludzi. Tylko trzeba przyjść na kolana, złożyć swoje grzechy u stóp Jezusa i prosić, żeby On otworzył poznanie serca i zrozumienie tych Bożych praw. I tutaj Jezus mówi: zaprawdę, dalej 47 wiersz, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Czy to jest tak trudne uwierzyć w Jezusa Chrystusa, żeby mieć życie wieczne? To nie jest trudne. Wielu ludzi mówi: ja też przecież wierzę. Ale wiara musi być związana z pokutą, z upamiętaniem, z nowym życiem. To nie jest tak, że tylko słowo, ja wierzę. Ale wiara to inaczej życie. Życie Słowem Bożym. Bo jeżeli człowiek uwierzył, to wtedy już umiera dla tego starego człowieka, ażeby żyć dla nowego. Czyli taki przebłysk następuje w naszym umyśle. I widzimy tę swoją grzeszną, złą naturę, która prowadziła nas na wieczne potępienie i wieczną zgubę. I jak wiemy, ludzie Starego Testamentu, nie znając jeszcze Jezusa Chrystusa, starali się wypełniać to prawo mojżeszowe, ale nie byli w stanie jego wypełnić. To też Bóg posłał, jak widzimy, Syna Jezusa Chrystusa po to, żebyśmy już przez wiarę mieli życie wieczne, pokutowali jako te grzesznicy, którzy nie jesteśmy jeszcze doskonałymi, ale doskonałość daje nam Jezus Chrystus i daje też siły do zwycięskiego życia. Nawet jeżeli upadamy, to można przyjść zawsze do Jezusa Chrystusa, który jest ubłaganiem za nasze grzechy i za grzechy, jak wiemy, całego świata. To jest dla nas tym wielkim błogosławieństwem Bożym, żeby wzrastać w tej Bożej łasce i Bożej miłości. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Co z tego cudu? Cudu Mojżesza, mówi Jezus. Tutaj jest większy cud, bo oni jedli tą mannę i umarli. I nie ma już ich dawno. Natomiast ten, kto będzie spożywał ten chleb, który Jezus daje, będzie żył na wieki. To jest Boży cud, że Jezus daje nowe życie i to nowe życie rozpoczyna się wtedy, kiedy człowiek przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Te są słowa takie trudne do zrozumienia tak od razu, jeżeli człowiek nie zwraca uwagi na Jezusa jako ten prawdziwy pokarm, pokarm duchowy, jako tego, który jest źródłem życia dla człowieka, w którym jest cała pełnia boskości i on to wszystko wypełnia poprzez to działanie swoje i moc Ducha Świętego, który przez niego przemawia. I to wystarczyło przyjąć. Przyjąć tą naukę Jezusa i uwierzyć w to, co on nauczał. I dalej tutaj Jezus mówi do nich o tym, że ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. I tutaj to było to już bardzo trudne do pojęcia i zrozumienia, że to jest ciało. Ciało Jezusa, które trzeba spożywać, żeby mieć życie wieczne. Ludzie to, jak widzimy, przyjmowali dosłownie. Jakżeż my mamy jeść Twoje ciało? To jest kanibalizm jakiś, to jest po prostu chory człowiek. Ale to nie jest tak. Jezus po prostu wyraźnie im tłumaczył, żeby chcieli tylko pojąć i zrozumieć, że to wszystko jest tylko przenośnią tego, że jego ciało i jego krew to jest symbol jego życia i śmierci. I tutaj dalej on o tym mówi. Na to rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje, pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Tutaj wystarczyło pobyć z Jezusem, porozmawiać, spytać. Ludzie nie chcieli pytać, tylko zaraz wyśmiewali, drwili z Jezusa Chrystusa i nie chcieli nawet pojąć tej prawdy, o której on mówi. Dzisiaj też, jeżeli głosimy Ewangelię, głosimy Słowo Boże, mówimy o Jezusie Chrystusie, a co, twoja religia jest lepsza albo twoja wiara jest lepsza? Ty kim jesteś, że chcesz tutaj nauczać? My mamy swoich kaznodziei, mamy swoich księży, mamy swoich kapłanów, oni dla nas są tą nauką. No to jest prawda, że są, ale tutaj chodzi, że tą najważniejszą prawdą to nie jest człowiek, tylko Jezus. Jezus jest tym prawdziwym pokarmem i my mamy głosić nie przywódców religijnych, ani samych siebie, tylko Jezusa. Bo Jezus wszystkim tym dla nas jest najważniejszy, bo przez Niego mamy dostęp do Boga i do życia wiecznego. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Te symbole dzisiaj są, jak wiemy, w każdym kościele, chociaż inaczej są interpretowane, ale ludzie przyjmują to, jak wiemy, w taki czy inny sposób przystępują do stołu pańskiego, do tej komunii, która po prostu nie zawsze jest zrozumiała przez człowieka i nie ma pokuty, upamiętania i nowego życia, i to jest przykre. Tutaj najważniejsze jest to, żeby człowiek zdawał sobie sprawę, czym ten jest stół pański, czym ten jest chleb, czym to jest symbol tej krwi przelanej na krzyżu Golgoty, jako to nowe przymierze, które ustanowił Jezus przed swoim odejściem, żeby o tym przypominać i żeby żyć tym Bożym Słowem. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie przeze mnie, żyć będzie przeze mnie. Tak jest chleb, który z nieba stąpił, nie taki, jak jedli ojcowie i pomierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Tutaj Jezus był blisko znany, dlatego że on bardzo długo przebywał w Kafarnaum, tam spędził swoje życie w większości. I także tutaj ludzie, ci, którzy go słuchali, nie mogli tego przyjąć ani zrozumieć, dlatego że dla nich on był tylko zwykłym człowiekiem, synem Józefa, synem Marii, a Jezus mówił tutaj o nadzwyczajnych sprawach, o życiu wiecznym, wiecznym, które jest darowane dla każdego człowieka, który rozumie te Boże prawdy, rozumie to, na czym polega przystąpienie do stołu pańskiego i spożywanie tego chleba jako symbolu i wina jako symbolu jego ciała łamanego za nasze grzechy i przelanej krwi dla nas jako tego życia wiecznego, bo Jezus mówi o tym, że ci, którzy będą spożywać moje ciało i moją krew, będą żyć na wieki. Zobaczmy, jakie to jest piękne, piękne słowa i ważne, nie tylko piękne, ale ważne, dlatego że dają nam pewność zbawienia i życia wiecznego ze względu na to, że przypominamy o tym, jak Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. I teraz jeszcze przeczytam z Ewangelii Jana z 8 rozdziału od 18 wiersza po 29. Ewangelii Jana, 8 rozdział od 18 wiersza. Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Wtedy mu rzekli, gdzie jest Ojciec twój? Jezus odpowiedział, nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znali też Ojca mego. Te słowa wypowiedział, gdy nauczał przy skarbcu w świątyni. A nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. I rzekł znowu do nich, ja odchodzę, a wy mnie szukać będziecie i w grzechach swoich pomrzecie. Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc Żydzi, gdyby chciał, czyżbyś chciał sobie życie odebrać, że mówi, dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie? I rzekł do nich, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Wtedy pytali go, kimże ty jesteś? Jezus odpowiedział im, po co ja w ogóle mówię do was? Wiele mógłbym o was mówić i sądzić, lecz ten, który mnie posłał, jest wiarygodny, a ja to, co usłyszałem od niego, mówię do świata. Nie zrozumieli jednak tego, że im o Ojcu mówił, wtedy rzekł Jezus, gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój ojciec nauczył. A ten, kto mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba, gdy tak mówił, wielu uwierzyło w niego. Także tutaj widzimy, Jezus mówi o tym, że on nic nie czyni sam z siebie, tylko że czyni to, co mu powiedział ojciec. I że ojciec go tutaj posłał na ziemię, żeby objawić tą Bożą łaskę, zbawienie i życie wieczne. I on mówi, że jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, w grzechach pomrzecie. I widzimy, że tutaj, jak wiemy, początkowo wielu ludzi, Żydów, w niego uwierzyło, ale to tylko taki był chwilowy moment, jak wiemy w tym Ewangelii Jana w 8 rozdziale, co czytamy. Dalej po prostu nie przyjęli ci, którzy uwierzyli, jak Jezus zaczął mówić dalej o tych Bożych prawdach. I tutaj dalej czytamy to od 31 wiersza. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeśli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwi uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli Mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Także Jezus tutaj już dokładnie dla tych, którzy uwierzyli, mówi o tym, w jaki sposób mogą być wyzwoleni z grzechu, uwolnieni, żeby stać się Jego naśladowcami, Jego dziećmi i przyjąć te Boże prawdy, o których On mówił, że przez to będą już wolnymi i przyjęci jako dzieci Boże do Bożego Królestwa. Tutaj bardzo to treściwy jest ten fragment 8 rozdziału. Widzimy dalej, że Jezus dalej tutaj mówi o tej zależności, w jaki sposób też od Ojca, w jaki sposób też należy wierzyć w Niego i przyjąć Jego jako tego Zbawiciela, ale widzimy, że ci, którzy w Niego wierzyli, później Go odrzucili i chcieli Go na końcu kamienować, jak tutaj czytamy w tym fragmencie pod koniec Ewangelii Jana 8 rozdziału. I przeczytam jeszcze tutaj pod sam koniec od 54 wiersza. Odrzekł Jezus: jeżeli ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówiliście, że jest Bogiem waszym. I nie poznaliście Go, ale ja Go znam. I gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobny do was kłamcą. Ale ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał, i radował się. Wtedy Żydzi rzekli do niego: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałaś? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham bym jam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Uwierzyli, a później się znowu zbuntowali i już chcieli go ukamienować. To nie jest prawdziwa wiara. I dlatego to jest dla nas ważne, żebyśmy trwali w tej wierze i wytrwali do końca, żebyśmy się nie buntowali przeciwko Bogu, przeciwko Słowu Bożemu, tylko trwali i wytrwali w tej wierze do końca i otrzymali te Boże obietnice, życie wieczne wraz z Jezusem Chrystusem w Jego królestwie, bo to jest tym wielkim Bożym błogosławieństwem. Ludzie, jak widzimy, są tacy przewrotni. Najpierw przyjmują Słowo Boże, później odrzucają to Słowo Boże i znowu idą w świat, bo widzą, że te rozkosze tego świata są dla nich cenniejsze i lepsze, a to, że pokuta, upamiętanie i życie wieczne nie jest tak ważne. Ale to jest ważne, dlatego że tutaj, jak wiemy, chwila naszego życia. Wielu ludzi ginie w wypadkach, odchodzi z tego świata, nie przyjąwszy Jezusa jako swego Zbawiciela i ginie, a później przyjdzie sprawiedliwy Boży Sąd i wtedy już nie będzie odwrotu. Dlatego ważne jest, żebyśmy pokutowali, żyli w tych Bożych prawdach, trwali w modlitwach za tych ludzi, którzy giną, żeby jeszcze wielu ludzi mogło uwierzyć, skorzystać z tego daru Bożej łaski, bo później, jak wiemy, spotka Boży Sąd i kara Boża tych, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu i nie chcą trwać w tej wierze. Czczą Jezusa, jak mówimy, świętują święta. To są takie święta rodzinne, też używają nieraz i nadużywają alkoholu i wychwalają Boga, ale nie ma w tym prawdziwie pokuty, upamiętania i nowego życia i to wszystko prowadzi ich do zguby. Naszym, jak wiemy, też obowiązkiem jest ostrzec ludzi i pokazać, gdzie jest ta Boża prawda, o ile ktoś chce przyjąć tą prawdę. Bo wiemy, że większość ludzi nie chce, trwają, jak to się mówi, w uporze i zarozumiałości swojej ludzkiej, a Jezus potrzebuje skruchy, upamiętania i nowego życia. Amen.